Doktor Michał Lubina, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Aż chciałoby się o prezydenta Macrona zapytać, bo to jest chyba dzisiaj gwiazda UJ-u.
Ale ja się nie znam na Francji.
Ale pan doktor się nie zna na Francji i nie słuchał i nie był obecny w kolegium nowym uniwersytetu, żeby opowiedzieć.
Wolałem pisać książkę o Birmie w domu, niż iść na wykład prezydenta Francji.
No, nie wiadomo, kiedy jeszcze się przydarzy okazja, żeby prezydent Francji wygłosił wykład na UJ-cie, ale też mało komu się udaje pisać książkę o Birmie, to rzeczywiście to drugie zajęcie jest bardziej cenne dla rzeczy.
Dla mnie na pewno, dla społeczeństwa pewnie mniej, ale tak, wybory dokonałem całkowicie świadomie i zawsze będę dokonywał, bo dla mnie Azja jest ciekawsza niż Francja.
A może to może to jest dobry kierunek rozumowania. Panie doktorze, Michał Lubina przy telefonie. Medycznie, ekonomicznie to już dzisiaj żeśmy po południu wnet mniej więcej opisali, jak sprawy stoją z koronawirusem, ale politycznie, na ile władza obecnego przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin, pana Xi Jinpinga, jest osłabiona reakcją władz na nowy typ koronawirusa?
No, przede wszystkim to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, zanim odpowiem na to pytanie, to musimy powiedzieć, że to wciąż trwa i że za wcześnie, też tak po chińsku mówiąc, za wcześnie na ocenę, dlatego że epidemia wciąż trwa i dopiero jak się zakończy, to będziemy mogli w spokoju ocenić. Na pewno sytuacja z koronawirusem pokazuje nam zalety i wady autorytaryzmu. Wady, dlatego że reakcja przyszła spóźniona, dlatego że tłumiono na początku informacje o tym i dlatego, że gdyby zaczęto to robić wcześniej, a wcześniej pewnie w państwie demokratycznym by szybciej o tym się dowiedziano i podjęto takie działania, no to pewnie byłoby to łatwiejsze, więc na tym pierwszym etapie jakby takiego kryzysu, jeżeli możemy tak modelowo mówić, to na pierwszym etapie tego typu kryzysu, no jednak państwo autorytarne zadziałało w sposób spóźniony i z charakterystycznymi dla siebie problemami, czyli właśnie tym, że tłumiono te informacje, tym, że się urzędnicy bali o tym mówić, żeby nie tracić karier i żeby swoich przełożonych nie martwić złymi wiadomościami. Są takie dość typowe działania autorytarne, więc to są wady i one są ewidentne. Natomiast zaletą jest to, że państwo autorytarne może po prostu rzucić wszystkie swoje zasoby do walki z takim zagrożeniem, nie przejmując się niczym. Nie? No, odcięto miasto Wuhan od świata, zresztą nie tylko je, okoliczne również. Wyizolowano ludzi, zbudowano szpitale w ogóle od zera. No i właściwie wszystkie siły rzucone na ten front. To jest ciekawe, dlatego że pyta pan o Jinpinga. On oczywiście skoncentrował całą władzę w swojej ręce. Takiej władzy nie miał żaden przywódca chiński od czasów Mao. Natomiast na początku tego kryzysu na czele komitetu kryzysowego postawiono Li Keqiana, czyli premiera, który akurat jest taką postacią, która w sumie najwięcej straciła na tej koncentracji władzy w rękach Xi, dlatego że poprzedni premierzy chińscy byli jednak dużo bardziej wyraźni, mieli więcej władzy. Na przykład poprzedni premier Wen Jiabao był, mówiono o tandemie Hu Jintao-Wen Jiabao, a teraz już nikt nie mówi o tandemie Xi Jinping-Li Keqian, tylko wszyscy mówią o Xi. Tak? No więc to było wyraźnie osłabienie tutaj pozycji Li Keqiana. No i nagle jak jest taki kryzys, to nagle Li Keqian stanął na czele komitetu, który miał z tym walczyć, co w sumie pokazywało jakby takie przekonanie o tym, że nic dobrego z tego nie będzie dla władzy, nie? No ponieważ wiadomo, że każdy przywódca chce się podpisywać pod sukcesami, a pod porażkami to będzie współpracowników porażki im przypisywał. To znowu jest bardzo uniwersalna cecha.
W tym kryzysie jeszcze bym tylko dodał, bo dzisiaj mamy informacje z mediów światowych, że Komunistyczna Partia Chin i władze Chin przyznają się do tego, że zbyt późno zareagowały na kryzys z nowym wirusem. Nie wiem, czy to taka informacja dotarła do mieszkańców, do poddanych chińskich, ale na pewno dotarła do świata, co też może
To jest inna taktyka z kolei, bo to jest taktyka, bo moim zdaniem właśnie, już tu wspomniałem o tym Li Keqianie, moim zdaniem to była pierwsza faza tego kryzysu, a teraz kryzys jest na tyle duży, no że Xi musi wziąć za to odpowiedzialność. Nie chce, ale musi, tak? Xi nie chce, ale musi, tak? Kiedyś Radek Pyfel napisał taki artykuł, to mi się przypomina po latach, tak? Ale teraz to już naprawdę, bo on wtedy, jak pisał ten artykuł, to mówił o tym, że to było, bo on tam wtedy starał się o władzę Xi i tak udawał, że nie chce, a tak naprawdę chciał, to teraz naprawdę nie chce, ale musi. Dlatego, że skala tego jest tak ogromna, że no, jest to porównywalne tylko z SARS-em, z którym sobie poprzednią epidemią, która była na początku XXI wieku, z którą sobie Chiny nie za bardzo poradziły. Było jednak przekonanie, że sobie nie poradziły. Natomiast odpowiadając na pewno pytanie, no więc nie, jeszcze kończąc ten wątek, no więc skala tego jest tak duża, że Xi po prostu musi wziąć teraz za to odpowiedzialność. No i teraz, jeżeli mu się uda to opanować, no to będzie oczywiście w glorii chwały, natomiast jak mu się tego nie uda opanować, no to wtedy to zrzuci na podwładnych. I tutaj wracam do pana pytania, a mianowicie stwierdzenie, że ktoś tam nie poinformował, że za późno i tak dalej, to jest znowu typowy w autorytarnych zabieg, a już bardzo typowy w Chinach, polegający na tym, że urzędnicy niższego szczebla zawiedli. Tak, że zawiedli, no i teraz, ale partia się zorientowała i teraz partia oczywiście ich ukaże i naprawi błędy. To jest bardzo typowe działanie, jak na przykład w Chinach jest taki schemat działań, jak się na przykład coś dzieje, są jakieś protesty lokalne i one są na tyle duże, no to wtedy je na przykład, to się je tłumi, a potem przyjeżdża komisja, która mówi, że no tak, rzeczywiście tam ci mieszkańcy no mieli trochę racji, miejscowi zawiedli i tak dalej, urzędnicy. No i teraz my tu przywrócimy porządek, żeby to jest takie działanie mające pokazać komunistyczną partię Chin, centralę, jakiego takiego mądrego tutaj władcę, który jak już usłyszy ten głos ludu, to się nad nimi pochyli. No i tutaj oczywiście rolę złego grają ci urzędnicy lokalni, którzy właśnie zawiedli, nie zareagowali na czas i tak dalej. To jest bardzo typowe działanie autorytaryzmów.
Okres rządów Xi Jinpinga to jest wielka akcja antykorupcyjna właśnie na takiej czy na podobnej zasadzie działająca, która pozwoliła uwiarygodnić wobec obywateli, a przy okazji przejąć większą kontrolę wewnątrz władzy dla samego Xi.
Oczywiście. Łapanie tygrysów i much. Tak, więc to było, i oczywiście łapali tych, których mieli złapać, no bo przecież korupcji się nie da wyrugować z Chin, tak? To jest niewykonalne, tak? Kultura czerwonych kopert jest tak stara jak to państwo, więc to jak ktoś mówi, że walczy z korupcją, to jest uniwersalne hasło polityczne w każdym kraju, o każdym czasie. Dlatego, że on się zawsze sprawdza i zawsze jest adekwatny, więc a w autorytaryzmach azjatyckich to już szczególnie adekwatne. No więc jak ktoś w ten sposób mówi, że będzie walczył z korupcją, to albo jest populistą, albo ma po prostu dodatkowe ma tutaj dodatkowe działania, cele, polegające najczęściej na czystkach partyjnych, żeby łapać tych skorumpowanych urzędników, którzy akurat nie są z jego frakcji.
To jest jedno pytanie, a właśnie jeszcze wróćmy do tego głównego pytania, do tej głównej kwestii naszej rozmowy, czyli władzy Xi Jinpinga, który budował koronkowo robotą przez 8 lat swoje jednowładztwo i doszedł do momentu, kiedy jest równie potężny jak Mao kiedyś był, może ciut mniej, a może ciut więcej, niektórzy są różne spekulacje i teraz jego jednowładztwo, ta jego niespotykana od kilku dekad władza nad Chinami staje wobec tak trywialnego, wydawałoby się, problemu jak nowy rodzaj wirusa, który powoduje przeziębienie i nagle ta wszechwładza się kruszy, czy ona się nie kruszy?
No jeszcze nie wiemy, natomiast pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, jak słyszę to pytanie, to jest ta sławna anegdota jednego z brytyjskich premierów, który zapytany, czego on się martwi wobec swoich planów, powiedział wydarzeń się ma, boję się o wydarzenia. No i to jest właśnie największy problem ogólnie polityki, co można planować, wymyślać, koncentrować władzę, a potem mamy czarnego łabędzia, jakieś takie wielkie wydarzenie jak ten wirus i wszystko bierze w łeb. Także to jest ciekawe. Moim zdaniem to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, dlatego że całe to gromadzenie władzy Xi, no po co było? To jest podstawowe pytanie. O, po co nam przywódca i po co jest władza, tak? No bo chyba po to, żeby rozwiązywać problemy. No więc w tym momencie, jakby jeżeli je rozwiąże, no to zda test z przywództwa. No realnego rozwiązywania jakichś problemu kraju, a nie gadania tam o chińskich marzeniach i tak dalej, bo to jest wszystko PR, tak? Natomiast tu mamy prawdziwy test przywództwa, no i oczywiście to trwa, więc za wcześnie oceniać. Natomiast no, będzie to bardzo ciekawy wątek i może to być jeden z punktów przełomowych rządów Xi w Chinach, dlatego że no, zobaczymy, czy jak dalej potoczą się jego kolejne kadencje. W końcu zniesiono mu limit kadencji, no ale to nie jest tak, że on je dostanie automatycznie. Jeżeli będzie, okaże się nieudolny, no to jego dalsze trwanie u władzy wcale nie jest takie pewne.
A czy możemy sobie wyobrazić w Chinach niepokoje społeczne, które by zmiotły władzę Xi Jinpinga? Czy jest taka możliwość, żeby w tym kraju, gdzie jest system iluś dziesiątek, setek milionów kamer, system, który każdego obywatela mieszkającego w mieście identyfikuje na każdym rogu ulicy, daje mu punkty za dobre zachowanie, odejmuje za zachowanie, zdaniem władzy, niedobre? Czy tu jest miejsce na bunt? Bo z drugiej strony wiemy, że w Chinach cały czas jest grupa, mówi się 200-300 milionów robotników sezonowych, czyli w naszej nomenklaturze naszego komunizmu rodzimego, chłoporobotników, którzy wędrują między wsią a miastem. To jest tak, że możemy się spodziewać jakiegoś wielkiego wybuchu społecznego niezadowolenia w Chinach.
To tak, populacja płynąca, tak? Ona tak się nazywa po chińsku, ale rzeczywiście ona jest z środkowych Chin i zachodnich i płynie na wschód. W literaturze sinologicznej zawsze panowało takie przekonanie, że Chiny to jest państwo wielu buntów, ale nie rewolucji. To znaczy, że może być tak, że będzie bunt, który obali władzę, natomiast nie obali systemu. No i oczywiście można by się spierać, bo to było, jest zdanie, które w ten sposób określono Chiny cesarskie. No i teraz pytanie, czy możemy dalej to przykładać do współczesności. Ja sobie mogę sobie wyobrazić bunt, który obali Xi. Natomiast trudniej mi jest sobie wyobrazić bunt, który obali Komunistyczną Partię Chin. I to nawet nie chodzi o te wszystkie kamery, dlatego że ten system wcale nie jest taki szczelny, jakby się nam wydawało. On rzeczywiście działa dość dobrze w Pekinie, w dużych miastach, ale na prowincji jest dużo ludzi. Też pytanie, w których miastach? To wcale nie jest tak. Chiny nie są monolitem, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną. Wszystko zależy od danej prowincji, od układów lokalnych, więc to wcale nie jest takie oczywiste, że to jest tak potężne. Ten system zresztą nie jest wcale zakończony. Natomiast oczywiście idzie to w stronę totalitaryzmu. To nie ma co do tego wątpliwości. W każdym razie jestem w stanie sobie wyobrazić, że może coś obalić władzę Xi. No a co do tego, czy Komunistyczna Partia Chin będzie trwała, no wydaje się, że będzie trwała. Natomiast no, jak uczy jedna z najważniejszych religii Chin, buddyzm, nic nie jest trwałe, nic nie jest wieczne, więc myślę, że i Komunistyczna Partia Chin kiedyś przeminie, tak jak przeminął Związek Radziecki.
Też na koniec naszej rozmowy trochę zajrzyjmy w to życie prowincji, epicentrum. Przy telefonie dr Michał Lubina, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ-u Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rzecz jasna, jest gościem popołudnia Wnet. Życie prowincji, epicentrum zarazy, miasto Wuhan w prowincji Hubei. Co to jest za miasto, co to jest za prowincja? To jest istotne miejsce na mapie gospodarczej Chin, czy to jest jedno z miast, które można wyłączyć bez szkody dla całego systemu ekonomii chińskiej?
Znaczy Wuhan jest takim miastem drugoligowym w Chinach. No i pierwsza myśl na haśle o drugoligowym mieście by nam od razu sugerowała, że nie jest aż tak
Radom,
istotne, ale nie.
100 tysięcy.
No właśnie tak. Nie wiem, czy ktoś to już powiedział, że ten, bo mi się też właśnie z Radomiem kojarzy. Tylko nie wiem, może już ktoś wpadł na ten sam pomysł.
No to teraz się urodziło.
Teraz się urodziło, no to super. Myślimy podobnie. Tak? No dokładnie to chciałem powiedzieć, no, że to właśnie jest coś takiego jak Radom, może Kielce, coś...
To jest stolica jednej z 22 prowincji.
Tak, natomiast to jest miasto, które... To jest ogromne miasto oczywiście. Ono jest na środkowym Jangtze. No i to nie jest miasto, którym każdy marzyłby mieszkać. dlatego że jest to miasto, które jest jednym z tak zwanych pieców Chin, dlatego że jest uznawane za jeden z najgorętszych. No i nie jest, no nie jest wymarzone. Natomiast jest o tyle istotne, że, no, że leży w środkowym Yangtze i to jest taki obszar uzupełniający dla tych motorów rozwojowych Chin, czyli dla wschodniego i południowego wybrzeża. I teraz w takich właśnie miastach jak Wuhan, tam jest spora część produkcji, która później jest eksportowana na rynki światowe. No, transport rzeczny i dobre skomunikowanie przede wszystkim z Szanghajem w tym wypadku powoduje, że Wuhan jest w ciągu tym produkcyjnym w samych Chinach, no a co za tym idzie na cały świat. I to nam właśnie pokazuje, jak drugoligowe miasto w Chinach jest w sumie jednak istotne dla świata. Bo gdyby to było, powiedzmy, Urumqi, tak, w Xinjiangu albo, nie wiem, jakiś Lanzhou w Gansu, no to nie byłoby to aż tak istotne. Natomiast Wuhan, no mimo że, może tak, gdyby to trafiło w Kanton albo w Szanghaj, no to w ogóle byśmy mieli tu teraz na świecie poważne perturbacje. A ponieważ trafiło to w Wuhan, no to mamy lekką czkawkę jeszcze. No natomiast, więc jest to miasto drugoligowe, acz istotne. No i to też pokazuje, jak tych z Państwa, którzy śledzą tutaj informacje na temat koronawirusa, że charakterystyczne jest to, że media podają kolejne kraje, w których się ten koronawirus objawia. No i te kraje kolejne zamykają połączenia lotnicze z Wuhanem. No to pokazuje, że to miasto jest istotne, no bo przecież gdyby nie było, to nie miałoby bezpośrednich połączeń do Francji czy Wielkiej Brytanii. Także jest to miasto istotne, aczkolwiek nie najistotniejsze. Takie właśnie drugoligowy gigant chiński, dlatego że no, on oczywiście jest bardzo ludne. No i jest to w ogóle bezprecedensowe działanie w historii, żeby wyłączyć tak wielkie miasto, po prostu odciąć je od świata. Także tutaj to nawet Światowa Organizacja Zdrowia napisała, że to jest bezprecedensowe działanie. No i zobaczymy. Chiny kolejny raz nam pokazują, co to znaczy dokonywać operacji na żywym ciele, dosłownie i w przenośni, w żywym ciele społeczeństwa. No i czasami takie działania są oczywiście skuteczne, a czasami mniej. Czas pokaże. Jest to fascynujące politologicznie, już nie abstrahując od wątku zdrowotnego.
Będziemy czekać, jak się rozwinie sytuacja w Chinach. Czy przywództwo Xi Jinpinga przetrzyma koronawirusa, czy koronawirus będzie śmiertelny dla tego przywódcy kolejnej generacji chińskich komunistów? Przy telefonie gościem popołudnia wnet był dr Michał Lubina, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych z UJ-u. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.